Rozdział pierwszy. Tragiczna zagadka. Młoda kobieta zdradzała od paru chwil coraz większe zdenerwowanie. Ależ zapewniam cię, wyrwał się z jej ust niecierpliwy okrzyk, że nie robię nic złego. Siedzący naprzeciw 40-letni szpakowaty, wygolony mężczyzna o rozumnej i energicznej twarzy lekko potrząsnął głową. Nie mówię, że robisz coś złego, odparł. Lecz twoje postępowanie od pewnego czasu jest zbyt lekkomyślne. Te ciągłe dancingi, zabawy z przyjaciółkami. Wczoraj znów wróciłeś nad ranem. Ach, tak jakoś się złożyło. Może. W każdym razie nie o takiej marzyłem żonie. I ty jeszcze przed paroma miesiącami byłaś inna. Słowa te zabrzmiały dość ostro w luksusowo urządzonym gabinecie. Rozmowa toczyła się pomiędzy czarującą, złotowłosą panią Lili Ordecką i jej małżonkiem Aleksandrem, wicedyrektorem jednego z towarzystw akcyjnych stołecznych. Snać pani Lili poczuwać się musiała do winy, bo powolutku podeszła do wielkiego klubowego fotelu, w którym zajmował miejsce jej mąż i oparłszy się, jęła go delikatnie głaskać po włosach. Nie gniewaj się, Olku. Wybiegł z jej ust cichutki szept. Ja się zmienię, poprawię. Tyle przymilnej pieszczoty grało w ruchach i głosie młodej kobiety, że Ordecki, czyniąc sobie w duchu wymówki, że może zbyt ostro z żoną postępuje, już chciał ją porwać w swe ramiona i obsypać szeregiem pocałunków, gdy wtem wzrok jego padł na ręce młodej kobiety. Nie masz dziś biżuterii? Zapytał zdziwiony. Ani pierścionka, ani bransoletki, ani zegarka? Pani Lili, jak każda prawdziwa kobieta, bardzo lubiła klejnoty i błyskotki. Toteż otrzymawszy kolejno od męża piękny, parokaratowy, brylantowy pierścień, następnie kosztowną, platynową, ze szmaragdami bransoletkę i nie mniej cenny zegarek, nie rozstawała się z tymi błyskotkami nawet na chwilę. Teraz, posłyszawszy zapytanie, zaczerwieniła się gwałtownie. Ach, bo... jęła coś bąkać. Może zgubiłaś? Wpił się w nią wzrokiem, gdyż uderzyło go jej zmieszanie. Nie zgubiłam. Lili miała prawie łzy w oczach. Tylko na toalecie... Zostawiłaś u siebie na toalecie? Tak, to jest... Nie... Nic nie rozumiem. Potarła ręką czoło, starając się tym gestem pokryć niepokój. Głupstwa plotę, wymówiła, opanowywując się z całej mocy. Zostawiłam je u Zuli Słodowskiej. U Zuli Słodowskiej? Twojej przyjaciółki, z którą chodzisz po dancingach. W jakim celu? Zapomniałam. Byłam u niej dziś rano, myłam ręce i musiałam położyć na umywalni. Ale chyba nie zginęły. Zula schowała je na pewno. Zdumiewał się coraz więcej. I ty, mówił, która dawniej bez tych cacek nie mogłaś wytrzymać paru minut, wcale tym się nie interesujesz? Co z nimi przez szereg godzin się stało? Powiadasz, że pozostawiłaś je rano, a teraz... Spojrzał na zegarek. Blisko siódma wieczór. Nie posłałaś zapytać się do Zuli? Przecież te klejnoty przedstawiają wartość wielu tysięcy. Zaśmiała się nieszczerze. Widzisz, jaka się robię roztargniona, jęła szybko tłumaczyć. Brak kosztowności teraz dopiero spostrzegłam, sama. I przypomniałam sobie, gdzie pozostały. Lecz zapewniam cię, że przepaść nie mogły i nikt ich nie ukradł. Zula na nieszczęście nie ma telefonu. Pojadę więc do niej natychmiast osobiście i... Choć całe tłumaczenie się pani Lili wydało się Ordeckiemu dziwne i mało prawdopodobne, nie śmiał oponować. Może zresztą żona nie kłamie? Może istotnie przez roztargnienie pozostawiła biżuterię u przyjaciółki? — Czy mam pojechać z tobą? — zapytał. — Nie, nie — odrzekła prędko. Po cóż mam cię odrywać od pracy? Miałeś przejrzeć jakieś papiery. Załatw swoją robotę, ja za pół godzinki najdalej powrócę. To razem wyjdziemy na spacer. bo Lili od dziś stanie się bardzo grzeczna i nigdzie swojemu panu i władcy wieczorami uciekać nie będzie. Złożyła na jego czole szybki pocałunek, po czym wybiegła do sypialni. Posłyszał szelest nakładanego ubrania, później stuk zatrzaskiwanych drzwi. Pani Lili pobiegła do swej przyjaciółki. Pozostał sam i, chcąc skrócić sobie chwilę oczekiwania, powstał z fotela i zbliżył się do biurka, aby zająć się robotą, o której wspominała żona. Już rozłożył wyciągnięte steki papiery i miał zagłębić się w ich treść, gdy wtem nad sobą posłyszał cichy szept. — Proszę pana!
— Cóż takiego? — drgnął lekko i spojrzał w stronę, skąd dobiegł go głos.
W drzwiach stała Małgorzata, stara służąca. Więcej jeszcze niż służąca, bo piastunka dawna Lili, fanatycznie do niej przywiązana. — Chciałam panu coś powiedzieć — mówiła teraz poufale stara — ale nie śmiałam przy pani, bo to o panią, moją dawną panienkę Lili chodzi.
— Cóż takiego się stało? — powtórzył zaniepokojony.
Starowina podeszła bliżej o parę kroków i wyrzuciła prędko z siebie, jakby się pozbywając wielkiego ciężaru z serca. Pani od wczoraj, kiedy pana w domu nie ma, ciągle płacze i rozpacza. Jak żeby ją spotkało najgorsze nieszczęście.
Rozpacza?
Podniósł ze zdziwienia wysoko brwi do góry.
Z jakiego powodu?
Nie wiem, nie wiem, mruknęła Małgorzata.
Sama chciałabym wiedzieć.
A jak chciałam Lilę pocieszyć, rozpytać, strasznie się na mnie rozgniewała i kazała wyjść z pokoju. Nigdy jej takiej nie widziałam, bo kocha mnie przecież jak drugą matkę. Może pan prędzej by doszedł, co jest pani, bo mnie starą to trapi i boli. Przeczuwam nieszczęście.
Dziwne, bardzo dziwne.
Wyrzekł w zamyśleniu sam do siebie i ciężko opuścił się na krzesło za biurkiem. Małgorzata postała jeszcze chwilę, lecz widząc, że Ordecki siedzi zatopiony w myślach własnych i nie odzywa się do niej ani słówkiem, kaszlnęła parę razy, po czym odeszła, potrząsnąwszy kilkakrotnie z niezadowoleniem głową. Niewesołe go trapiły przeczucia. Kiedy mniej więcej przed rokiem żenił się z Lili, do szaleństwa w niej zakochany i pociągnięty jej urodą, czyż mógł przypuścić, że tak prędko zachmurzy się horyzont ich szczęścia? Lili była panną biedną, lecz z zacnej rodziny i sądził, że znajdzie w niej nie tylko piękną kobietę, lecz i oddaną towarzyszkę. Tymczasem, co znaczy jej obecne postępowanie? Te ciągłe zabawy, hulanki do rana po dansingach, dwuznaczne przyjaciółki. I te napady smutku i ta niezrozumiała historia z biżuterią. Zawiódł się na Lili. Czy jest to tylko pusta istota, spragniona szału i rozrywek? A potem sama ich się wstydzi? Bo dziś jakby zaznaczyła swoją skruchę. Nie, dalej trwać nie może stan podobny. Skoro Lili tylko powróci, natychmiast rozmówi się z nią szczerze. Chcąc odpędzić przykre myśli, Ordecki zagłębił się w leżące przed nim papiery. Szybko je przeglądał, coś w nich notował. Nie za długo tak pochłonęły go one, że dopiero zapadający mrok przerwał mu tę robotę. Wtedy drgnął. Było lato. Przez otwarte okna wpadały fale dusznego, parnego, lipcowego powietrza, a wraz z nim i pierwsze blaski latarni ulicznych. Już tak późno? Po 9:00. Pracował blisko 2 godziny, a Lili jeszcze nie wróciła. Poczuł nagle wyrzut sumienia. A nuż kto ze służby skradł u słodowskiej biżuterię? I Lili jest narażona na przeróżne przykrości? Po cóż inaczej siedziałaby tak długo? Jego obowiązkiem jest pójść i jej pomóc. Nie namyślając się, pochwycił kapelusz oraz laskę i wybiegł z domu. Znał na szczęście adres Słodowskiej.
Mieszkała na Złotej, podczas gdy ordeccy na Żurawiej wynajmowali mieszkanie. Choć z Żurawiej na Złotą droga niezbyt daleka, nie mógł pohamować swojej niecierpliwości i wskoczył do pierwszej napotkanej taksówki. Samochód pomknął szybko i rychło się znalazł przed wskazaną kamienicą. Ordecki paru susami wpadł na pierwsze piętro i zadzwonił. — Czy zastałem panią Słodowską? — zapytał, nie poznając w półmroku przyjaciółki Lili, która sama otworzyła mu drzwi. — To ja — odrzekła. — A, pan Ordecki! A cóż pana sprowadza o tak późnej porze? Jakieś zlecenie od żony? — Przecież Lila jest u pani. — Lila u mnie? Niekłamane zdziwienie zabrzmiało w głosie wysokiej, przystojnej, 30-letniej, nieco wyzywająco umalowanej kobiety. — Na oczy jej nie widziałam. — Nie widziała pani? — wybąkał. — A biżuteria? — A te kosztowności, które miała tu pozostawić? — Lili pozostawiła u mnie kosztowności? — wzruszyła ramionami piękna pani. — Jakie? Nic o tym nie wiem. Powtarzam panu, że nie widziałam pańskiej żony.